Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Czerwiec to miesiąc dumy i my też tutaj w Szkoda czasu na złe seriale będziemy świętować.
Tak, będziemy miały dzisiaj gościa i będziemy rozmawiały o queerowych, tęczowych wątkach w serialach, a czerwiec to jest też miesiącem, w którym kończy się nasz sezon, więc przestawiamy się teraz na premiery co sobotę.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
A z nami nasz gość, Paweł Kierzniewski, wieloletni dziennikarz kulturalny Radia Tok FM. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry. Ja od razu powiem, że nie tylko ja, ale też moje psy w tle, więc od razu tutaj uprzedzam, że też mogą się pojawić w podcaście.
Mam nadzieję, że też będą podkreślały i podrzucały jakieś dobre tytuły. To może na początku zacznijmy od takich seriali, które niedawno miały premierę, które są jeszcze bardzo świeże. Czerwiec to jest też taki dobry moment, w którym różne serwisy streamingowe odpalają i mają premiery swoich queerowych, tęczowych seriali. No i właśnie między innymi na HBO Max pojawił się serial Nago, głośno, dumnie. Serial dokumentalny polski.
Tak, reżyserkami tego serialu są Delfina Dellert i Agnieszka Mazanek. Paweł, ty widziałeś ten serial?
Tak, widziałem ten serial i powiedziałbym, że to nie tylko jest serial o społeczności LGBTQ, ale to jest serial o trochę o podejściu do ciała w ogóle wśród Polek i Polaków. Potwierdza to mój pies, który z tyłu odzywa się, nie wiem, czy słychać herkę. Natomiast to jest dokument, który przybliża nam świat polskiej sceny drag, ale też polskiej sceny burleskowej. Można powiedzieć, że to jest właściwie dragleska. To, co widzimy na ekranie. I odpowiadając na to pytanie, jak mi się podobał, to tak, ja bardzo, bardzo wsiąkłem w tę historię. Zresztą widziałem na żywo niektóre performerki i performerów, którzy występowali w tym serialu, bohaterów tego dokumentu, jak również sam zapraszałem do radia, pracując jeszcze z wami, niektóre te osoby. Wiem, że Ania też, myślę, że o tym jeszcze powiemy. Także jak najbardziej polecam, ale myślę, że za chwilę bardziej omówimy więcej ten serial. Natomiast jedna rzecz mi przyszła do głowy, jak to oglądałem, że to jest serial o podejściu do ciała. I myślałem sobie o tym podejściu do ciała w Polsce, jaki mamy, i że ten serial porusza jakby takie dwa wątki. Z jednej strony ciało jako temat tabu, nagość właściwie jako temat tabu, to, że żyjemy w społeczeństwie, gdzie wstydzimy się po prostu być nago. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia, ale ja pamiętam, że jak, nie wiem, szedłem na siłownię czy na basen, to wielu mężczyzn jedną ręką trzymało ręcznik, a drugą próbowało zdjąć gacie i założyć, nie wiem, spodenki. I robiło to z wielkim wstydem, żeby nikt przypadkiem nie zobaczył ich nagich. Myślę, że to jest trochę taka polska specyfika, że to jest, ma jakieś konotacje z katolicyzmem i w ogóle, że nagość jest jakoś połączona z grzechem. A z drugiej strony mamy tą drugie podejście, drugi problem związany z nagością, która może właśnie nie jest stabilizowana, ale wręcz przeciwnie, jest jakby takim efektem popkultury, że mamy jakieś kanony tego ciała, jak ono powinno wyglądać, do czego powinniśmy dążyć. I gdzieś, mówię oczywiście te kanony w cudzysłowie, tak? No jakby to jest nam narzucane z góry, no ale gdzieś się konfrontujemy z tym wszystkim. I akurat ten serial, pokazując scenę drag, pokazując scenę burleskową, pokazując tych wszystkich performerów, mamy tę historię i gdzieś widzimy tych bohaterów konfrontujących się właśnie z tą nagością i z tą cielesnością właśnie w kontekście tego tabu, że to jest coś grzecznego, wstydliwego, a z drugiej strony mamy też konfrontowanie się z tym, że to ciało powinno wyglądać tak, a nie inaczej. I myślę, że to jest bardzo ciekawe. I oglądając ten serial dokumentalny, nie myślałem o nim w kontekście osób LGBT, sytuacji osób LGBT, czy na przykład sytuacji kobiet w Polsce, co oczywiście też te wątki pojawiają się w tym serialu, ale głównie jakoś myślałem o tych historiach z perspektywy w ogóle ciała i nagości, więc pod tym względem byłem zaskoczony, bo spodziewałem się czegoś innego, widząc, że jest Miesiąc Dumy i że to będzie bardziej serial właśnie o scenie drag w Polsce, a dostałem coś innego i bardzo jestem zadowolony z tego, bardzo mi się to podobało.
Właśnie, ja myślę, bo to jest też niezwykłe, ponieważ ten serial jest świetnie zrealizowany. Ja miałam takie poczucie, że jadę przez różne emocje z tym serialem, że ja się śmieję, że on mnie wzrusza, że on porusza ważne tematy. W ogóle premiera tego serialu była na festiwalu Millennium Talks Against Gravity. Teraz możemy obejrzeć ten serial na HBO Max. I wiecie, to jest tak, że łatwo przy takim temacie i w ogóle przy tych zdjęciach, które są w tym serialu, wejść w takie narracyjne kolejne. A tu mam takie poczucie, że żadnych kolei nie złapałam, albo tak weszłam w tę historię, że ich nie zauważyłam i po prostu jechałam z tymi reżyserkami po prostu w tę historię. No mnie też wzruszało, że widziałam Kim Lee, czyli drag queen, która zmarła, i to też było dla mnie jakieś takie poruszające w tej opowieści.
Ja myślę, że Paweł ma rację, mówiąc, że to nie do końca jest serial o tęczowej tematyce, ale wydaje mi się, że ten serial jest na wskroś queerowy. Jeśli mówimy queer, to mam na myśli wszystko to, co poza normą, poza binarnością, poza takim czarno-białym oglądem świata. I w tym sensie ten serial się w to wpisuje, dlatego że to nie jest tak, że on pokazuje tylko osoby nieheteroseksualne, są tam różne osoby, ale one rzeczywiście jakoś gdzieś tam się nie mieszczą w tych wszystkich normach wstydu, ale też na przykład normach tego, co uważamy za ciało do pokazania, za piękne ciało. Tam szczególnie te dziewczyny, które uprawiają burleskę, ale nie tylko dziewczyny, bo są też faceci, którzy uprawiają burleskę, czyli taki rodzaj pewnego tańca, który jest show, który zawiera nagość, ale też zawiera jakiś przekaz, opowiada o czymś, jest historią. Tam wiele razy w tym serialu pada takie zdanie, tu rozbieram się o coś. Więc to jest takie dziwne sformułowanie, takie nie po polsku trochę sformułowanie, które mi tam swędzi mnie w uszy, ale które pokazuje, że to nie tylko chodzi o to, żeby zrobić show, a show jest bardzo dobry i to przebija z tego serialu. I myślę, że to też jest ważne, dlatego że nie zawsze łatwo jest pokazać coś, co jest występem na scenie w serialu i to dalej będzie miało jakąś swoją moc. Tutaj to się udaje. I tak, i właśnie chciałam jeszcze o tych ciałach nienormatywnych powiedzieć, że też to jest bardzo mocno podkreślane, że ten rodzaj ekspresji, ten rodzaj wyrażania się często jest podszyty tym, żeby pokazywać, że każde ciało jest warte pokazywania, każde ciało ma prawo być, istnieć na świecie, nie tylko ciało na plaży, tak jak zawsze słyszymy w tym wakacyjnym okresie, przygotuj swoje ciało na plażę, czyli schudnij 20 kilo, tylko po prostu każde jest piękne, każde ma coś w sobie i zasługuje na akceptację.
A właśnie ta akceptacja jest kluczowa, bo z jednej strony chodzi o ciało, ja się z wami zgadzam, ale dla mnie to jest też o takim byciu dumną, z tego, kim się jest, że właśnie, że to jest jakoś, przebija się w tym serialu, no i też ta jakaś taka, takie te relacje budowane między różnymi osobami w tym serialu są wyraźne. No, ja bardzo lubię seriale dokumentalne i ten serial na pewno trafia na taką moją osobistą listę jednych z ulubionych seriali dokumentalnych. Ja czuję, że będę do niego wracać i że on we mnie naprawdę tak zostanie, więc ja polecam, nie wiem jak wy.
Ja mam takie poczucie też trochę, że mi nie siadła narracja, która tam jest, w sensie to rozmieszczenie różnych historii, bo mamy wielu bohaterów, bohaterek zawsze to jest trudne, żeby to dobrze poukładać w kilku odcinkach, więc ja miałam takie poczucie, że gdybym nie oglądała go naraz, tylko na przykład częściami, to miałabym kłopot w tym, żeby połapać różne nitki i że po prostu być może tych historii mogło być mniej. Ja nawet uważam, że ta historia mogła być jedna, czy to Kim Lee, czy to jednego z bohaterów o imieniu Paweł, który dojrzewa do tego, żeby wystąpić na scenie. Więc to się tak trochę rozmyło i taki mam zarzut do tego filmu, po prostu serialu formalny, że mogło być to lepiej po prostu nam opowiedziane w takim kontekście rozłożenia akcentów i rozłożenia różnych wątków.
Wiesz co, i tak i nie. Rozumiem, o co ci chodzi, jeżeli chodzi o taki storytelling, o opowiedzenie pewnej historii, tak? Że być może rzeczywiście to nie jest takie klarowne, ale z drugiej strony od takiej, jeżeli mówimy o tej stronie formalnej, to ja bardzo lubię, że mieliśmy pokazane takie dosyć długie ujęcia występów tych naszych bohaterek i bohaterów na scenie, ale one były poprzedzone przygotowaniami, robieniem make-upu, tymi rozmowami zakulisowymi, co jest zawsze ciekawe. To znamy z wielu już wcześniej dokumentów, które chociażby dotyczyły kultury drag, to znamy, nie wiem, z RuPaul's Drag Race, więc myślę, że to był dobry zabieg, ale też to, co mi się podobało akurat w tej historii, to, że mieliśmy te główne postacie i oprócz tego mogliśmy zajrzeć też za kulisy jeszcze bardziej, czyli mogliśmy zajrzeć do ich domów, towarzyszyliśmy im w łazience podczas takich, albo podczas jedzenia śniadania, podczas takich bardzo, bardzo intymnych rzeczy i widzieliśmy też ich partnerów, czyli widzieliśmy też z kim oni dzielą tą swoją pasję i to też dużo mówiło o akceptacji, bo chociażby w przypadku Kim Lee, to zresztą jest taka sytuacja, którą słyszymy wiele razy, kiedy mamy takie historie związane z dragiem, że osoby, które zajmują się dragiem, muszą się wyautować kilka razy, nie tylko jako osoby nieheteronormatywne, ale potem muszą się też wyautować jako osoby zajmujące się kulturą drag, jako drag performerzy. I tak samo było w sytuacji właśnie w związku Kim Lee i jej partnera, jego partnera Remka. Też na początku to było stabilizowane i Kim Lee potrzebował więcej czasu, żeby się wyautować i powiedzieć, że jest drag performerem. Co też jest ciekawe, że możemy obserwować, jak partnerzy, jak rodzina reagują na te ich występy, na tą jakby zabawę z ciałem.
Rozmawiamy o queerowych, tęczowych serialach z okazji tego, że czerwiec jest miesiącem dumy. Jest miesiącem, w którym w bardzo wielu miastach w Polsce odbywają się parady równości. Ta warszawska będzie już w najbliższą sobotę 17 czerwca. Jeśli słuchacie nas w sobotę, to właśnie już jesteśmy po niej. Zaprosiłyśmy też Pawła, żeby nam towarzyszył i doradził, które seriale powinniśmy obejrzeć i które powinniśmy wam polecić. Teraz rozmawialiśmy o serialu Nago, Głośno, Dumnie, który na HBO można obejrzeć już od 1 czerwca. I co? Jeśli macie coś jeszcze do dodania, no to teraz jest na to moment, a jak nie, no to może przejdziemy do innych propozycji.
Ja przyznam się szczerze, że chciałem zadać wam pytanie, właściwie Ani, bo tak jak wspomnieliśmy na samym końcu, znamy niektóre te bohaterki i bohaterów tego dokumentu i też no, Państwo znajdą w podcastach rozmowy z bohaterami poszczególnymi, chociażby z Betty Q. Jest kilka rozmów, ale też mamy rozmowę i to Paweł Sulik, z tego co pamiętam, ją zrobił. Była to rozmowa z Kim Lee, która odbyła się kilka dobrych lat temu, a wydawczynią tej audycji była wtedy właśnie Ania Piekutowska, więc Aniu, jakbyś mogła też opowiedzieć trochę, jak to wszystko wyglądało, no bo to też myślę, że trochę Kim Lee była zupełnie w innej sytuacji wtedy niż teraz, jak mogliśmy ją oglądać podczas kręcenia tego dokumentu, a ten dokument był kręcony w trakcie pandemii. Zresztą scena drag przez tą dekadę rozwinęła się bardzo, na całym świecie, w Polsce również, więc jakbyś mogła gdzieś trochę cofnąć nas o tą dekadę i opowiedzieć, jak to wyglądało w ogóle.
To zanim zapomnę, najpierw powiem o tym, że ja też polecam książkę Jakuba Wojtaszczyka, która się nazywa Cudowne Przegięcie i opowiada o polskiej scenie drag i bardzo koresponduje według mnie z tym serialem i z jego takim bardzo jakimś szerszym kreatywnym uzupełnieniem. Natomiast jeśli chodzi o to, że Kim Lee była naszą gościnią w audycji Los Polandos właśnie no dobre pewnie z 8 lat temu, to była moja inicjatywa, bo ja właśnie pojawiłam się na występie Kim Lee i przyszłam do Pawła Sulika i powiedziałam, wiesz, słuchaj, bo jest taki chłopak, on się nazywa Andy, przyjechał z Wietnamu i jest drag queen w Polsce. I Paweł absolutnie nie chciał mi uwierzyć, że ktoś taki istnieje, bo ta cała historia wydawała się nieprawdopodobna, że ktoś jeszcze o takim tle migranckim występuje tutaj i robi coś, co właśnie te jeszcze kilka lat temu było no bardzo, bardzo niszowym zajęciem. Dopiero uczyliśmy się tego, że drag istnieje i on zyskiwał na popularności. Działy się pierwsze właśnie wydarzenia jakieś z tym związane. I pamiętam, że wtedy Andy przyszedł do nas, ale bardzo poprosił, abyśmy mu zmienili głos. Że będzie występował pod pseudonimem, że przedstawiamy ją jako Kim Lee i że bardzo chce zmodyfikować swój głos, bo obawia się trochę o swoje bezpieczeństwo, trochę o bezpieczeństwo swojej rodziny i wtedy właśnie jeszcze żył w ukryciu. No myślę sobie, że gdybyśmy wtedy porozmawiali z nim o tym, że za kilka lat wystąpi w serialu, który będzie emitowany na platformie streamingowej i właśnie opowie, nie wiem, zaprosi nas do tej swojej imponującej, nie wiem jak to nazwać, szatni, przebieralni.
Garderoby.
No dokładnie, o tak, to tego słowa mi brakowało. To myślę, żeby nam nie uwierzył. Niestety Kim Lee zmarła, jak powiedzieliście, serial dział się w pandemii i po prostu jest jedną z ofiar koronawirusa w Polsce. Dlatego też ten serial ma taki dosyć smutny wydźwięk, ale można było też niedawno oglądać wystawę z tymi wszystkimi pięknymi strojami i różnymi akcesoriami, które właśnie widzimy w tym serialu.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja byłam na tej wystawie i to była wielka uczta, naprawdę. To było w Muzeum Woli i obejrzenie tych wszystkich strojów było dla mnie wielką przyjemnością.
Mhm. Też się pojawia jej perfekcyjność w tym dokumencie, co prawda tam jest kilka takich scen, to są dosłownie fragmenty, ale to też jest osoba z tej sceny LGBT w Polsce, której już z nami nie ma. Ale wiecie co, teraz sobie też pomyślałem o takim jednym wątku, bo też jest tam taka przepiękna historia transpłciowej postaci, która stworzyła swój dom, który takiej rodziny z wyboru, to taki dom, który jeżeli nasi słuchacze oglądali serial Pose, to na pewno go kojarzą.
A na pewno oglądali, bo go reklamujemy, szczególnie Zuzanna.
Ja jestem wielką fanką serialu Pose i każda osoba, która nas słucha i nie oglądała serial Pose, to teraz włącza Netflixa, jak się skończy nasza audycja i idzie oglądać serial Pose, bo to jest obowiązkowa po prostu pozycja serialowa.
Dokładnie tak. A ci z tych słuchaczy, którzy już są obeznani z serialem Pose, to oczywiście kojarzą te domy rodzin z wyboru i fajnie, że mogliśmy zobaczyć też taki dom w Polsce, gdzie osoby, które no nie mają takiej wspierającej rodziny, mogą razem ją po prostu od nowa stworzyć i celebrować wspólnie chociażby święta, które, a jak wiemy, w Polsce święta, oprócz abstrahując od całej religijnej otoczki, są przede wszystkim świętem rodzinnym, które jest zbudowany na pewnej relacji, na więzi, na wsparciu. I fajnie, że też takie miejsca są w Polsce, gdzie te osoby, które po prostu no nie mogą na ten okres wrócić do swoich domów, bo nie są do końca akceptowane. Mogą się spotkać i wspierać wzajemnie, więc to była dla mnie taka wzruszający moment. Plus, co jest ciekawe, mamy w tym serialu sporo tych bohaterów, tak jak już Ania wspomniała, aczkolwiek dwie osoby to są migranci, więc to też fajnie pokazuje, jak ta scena jest otwarta dla wszystkich. To są to jest też takie bezpieczne miejsce, tak? Możesz być z różnym backgroundem i jeśli chcesz być sobą, jeśli chcesz być performerem i pokazać coś od siebie i być sobą na scenie, to jesteś mile widziany i mamy tam właśnie Kimli z Wietnamu, mamy performerkę drag z Ukrainy i na naszych oczach mamy performera, który ma też takie bardzo, że tak powiem, chrześcijański background, tak? Jakby poznajemy historię Pawła, który najpierw w zupełnie inną stronę kierował swoje życie, ale tu nie chcę może zdradzać, nie chcę spoilerować tej historii, a potem na końcu odnajduje się w tej scenie burleskowo-dragowej. Także myślę, że fajnie jest zobaczyć, jak wiele różnych osobowości spotyka się w tym jednym miejscu i czuje się swobodnie, i jakie relacje są też między nimi, i jak wszyscy się czują bezpiecznie i wspierają się nawzajem. Myślę, że gdzieś w dzisiejszych czasach, kiedy mam duże takie uczucie niepewności i lęku i strachu ze względów polityczno-gospodarczych i tak dalej, takie społeczności i budowanie takich relacji jest bardzo ważne i fajnie jest obserwować, że coś takiego jest i że ludzie się wzajemnie wspierają i też te osoby, które są bardziej wykluczone, mogą też znaleźć miejsce dla siebie. Także pod tym względem ten serial jakoś tak mnie ukołysał, że pomyślałem sobie, o jak przyjemnie jest popatrzeć po prostu na tych ludzi.
Powiedziałeś też jedno słowo, że to jest też, znaczy użyłeś określenia polityczne. I ja chciałam jeszcze wrzucić jedną rzecz, która jest też warstwą tego serialu, może gdzieś tam z tyłu, nie jest taką główną, ale jedna z bohaterek mówi coś takiego, że to, że istnieje, jest aktem politycznym. To nie jest dokładny cytat, on chyba brzmiał jakoś inaczej, ale taki był sens, że sam fakt, że występuje, sam fakt, że istnieje, jest aktem politycznym. Więc ten wątek i ta tematyka tego, jak trudno jest być częścią tej społeczności i występować w czasach rządów, takie jak teraz w Polsce, czyli homofobicznych, transfobicznych, nieinkluzywnych, po prostu...
Mizoginistycznych.
Tak, tutaj moglibyśmy wymieniać dużo określeń na ten temat. Dla mnie też było ważną warstwą tego serialu. Ona jest gdzieś tam z tyłu, ale jednak powiedzenie, patrzcie, my też jesteśmy i świetnie się bawimy, to też jest część, jest jak manifest polityczny.
Tak, to dodajmy, że ci bohaterowie, bohaterki tego dokumentu to nie tylko są osoby, które gdzieś tam w zamknięciu, w bezpiecznej przestrzeni wyrażają siebie, ale to też są aktywiści, których możemy spotkać na ulicy, którzy walczą o lepszą przyszłość nie tylko dla swojej społeczności, ale też dla wszystkich. Walczą po prostu o prawa człowieka.
No i trochę na wyrost powiem, że oprócz tego serialu dokumentalnego, który można obejrzeć na HBO Max, mamy coraz więcej polskich produkcji nawiązujących, mówiących o queerowości, o byciu osobą LGBTQ+, w Polsce. Między innymi, i też niedawno rozmawiałyśmy o tym filmie z Zuzą, miejsce miała premiera filmu Fanfic, to jest film, który możecie znaleźć na Netflixie. Oraz zaraz za nim powstał film dokumentalny Jesteśmy Idealni, który portretuje to, w jaki sposób były przeprowadzane castingi do fanfika, a chodzi o to, że główna bohaterka, główny bohater, główna osoba bohaterska miała być właśnie osobą niebinarną. I właśnie o tych młodych ludziach castingowanych do fanfika jest także ten dokument, który też możecie sobie zobaczyć na Netflixie.
I ja powiem coś pewnie dziwnego, ale dla mnie ciekawszy był ten dokument o tym, jak powstawał fanfik niż i jak był, jak wyglądały te castingi niż sam fanfic.
A dlaczego?
Wiesz co, bo dla mnie to ten background robienia filmu był bardzo interesujący, że mogłam poznawać te osoby. Dlaczego wybór padł akurat na tę osobę aktorską? A tak jak rozmawiałyśmy, sam fanfic, mimo tego, że jest filmem słusznym, ma wiele zalet, no nie jest też jakąś rzeczywistością wybitną. Jakąś, jakimś, co ja powiedziałam? Nie jest
rzeczywistością dziełem... wybitną. Jest to ciekawe sformułowanie, ale to ja właśnie nie myślałem sobie, oglądając fanfika, o kategoriach jakichś takich polityczno-społecznych. I że to jest na przykład ważny film i tak dalej, i tak dalej. Bardziej traktowałem to jako, nie wiem, czy jest takie pojęcie, jak to przetłumaczyć na język polski, ale jest coś takiego jak feel good movie. I przyznam się szczerze, jako osoba, jako gej, wielokrotnie zdarzyło mi się, jak byłem dzieckiem, po prostu, wiecie, marzyć sobie i wymyślać sobie jakąś taką alternatywną rzeczywistość, w której moje życie trochę się ułoży inaczej. I tak samo było, jak byłem nastolatkiem i myślę, że gdzieś ten fanfic obudził we mnie tego dzieciaka, który lubi sobie marzyć, więc ta baśniowa Polska, baśniowi rodzice, baśniowa szkoła, która być może no, ma się nijak do tej polskiej rzeczywistości i rozumiem te zarzuty, to gdzieś oglądam to z dużą przyjemnością i przede wszystkim uważam, że to jest świetnie zagrane aktorsko. Miałem ochotę po prostu dowiedzieć się, co będzie dalej. Po prostu nie chciałem się rozstawać z tymi bohaterami i gdzieś chyba czytałem na Wyborczej, że to mógłby być super serial. Zgadzam się, być może to jest też dobry pomysł na to. Podobał mi się ten wykreowany świat fanfikowy, który przenikał z głowy głównej postaci do świata realnego w postaci efektów specjalnych. Gdzieś czasami potrzebujemy takiej odskoczni i takiej baśni i myślę, że to było właśnie to i to gdzieś obudziło takiego nastolatka, który lubi taką baśniową rzeczywistość we mnie, plus że to było dobrze zagrane, więc fanfika bronię, jeśli ktoś też lubi takie trochę odrealnione historie, które poprawiają ci humor i taki good film mówi, to niekoniecznie musi być fantazy, to może być po prostu Polska, o której marzymy i fajnie jest coś takiego zobaczyć.
To my odsyłamy do naszego podcastu i rozmowy też o fanfiku, to jest inny głos na ten temat, ale ja jestem też ciekawa i trochę was oderwę od tego fanfika, bo na razie mamy dwa polecenia, serial i film, a ja bym chciała usłyszeć, jakie są wasze ulubione seriale właśnie z kategorii tych seriali tęczowych.
Ja w ogóle myślę, że skoro mamy taką opowieść o tęczowych serialach queerowych, to też trzeba się wybić z tej binarności i po prostu opowiadać o serialach, które może byśmy ich nie zakwalifikowali od razu do tej przegródki z serialami queerowymi, tylko po prostu mają fajne postaci albo bardzo ciekawe wątki nawiązujące do osób LGBTQ+. I powiem wam, że ja bym bardzo chciała, żeby w tym naszym dzisiejszym odcinku wybrzmiało to, że w tym roku mieliśmy premierę bardzo popularnego serialu, który genialnie potraktował wątki LGBT w swojej opowieści, a jest to The Last of Us. Dlatego, że to, co ja zobaczyłam w tym serialu, jest najpiękniejsza historia miłosna, którą obejrzałam w serialu i to jest historia miłosna pomiędzy dwoma mężczyznami, bardzo nieoczywista, bardzo tak pokazana w tak specyficzny sposób, tak opowiedziana, że pomimo no, takiego smutku, z którym nas zostawia, takiego smutku, ale też satysfakcji, feel good, niekoniecznie, ale rzeczywiście poczucia obejrzenia jakiejś wybitnej historii miłosnej i niezależnie w którym kolorze tęczy.
Ja bym nawet powiedziała, że to był film, a nie odcinek, bo to jest właściwie taka, no można by było i można oglądać to jako oddzielną w ogóle odpowiedź w oderwaniu od całej historii tego, co się dzieje i innych bohaterów i bohaterek. Dla tych, którzy nie lubią seriali zombie, dlatego nigdy nie sięgnęli po The Last of Us, mogą obejrzeć tylko ten odcinek.
Ja myślę, że to zagrało właśnie w kontraście dla tej całej rzeczywistości apokaliptycznej zombie i takiego, wiecie, jakby wyścigu z końcem swojej egzystencji, końca świata, że gdzieś to tak jakoś nas wszystkich poruszyło po prostu, że w tym całym, tak jak rozmawialiśmy wcześniej w kontekście tego dokumentu, że w momencie, kiedy rzeczywiście jakby mamy to poczucie takiego dużego napięcia i niepokoju i braku poczucia bezpieczeństwa gdzieś takie historie nas właśnie poruszają. I to było bardzo romantyczne i myślę, że świetnie zagrane, świetnie, bardzo tak subtelnie i szapoba. To jest, zgadzam się jak najbardziej. Trzeci odcinek, prawda? Dla tych słuchaczy naszych, którzy nie widzieli to, jak mają się przygotować, to chyba jest trzeci z tego, co pamiętam.
Tak, gdzieś czytałam opinię o tym, że to jest gejowski The Notebook. Bardzo mi się podoba ta analogia do tego filmu, bo rzeczywiście też ją widzę. No ale też warto nie zapominać o tym, że jedna z głównych bohaterek, Ellie, też jest osobą queerową, więc tych wątków w tym serialu się pojawia trochę więcej. No ale co jeszcze? Teraz
tam
Paweł.
Są, poczekajcie, ja tylko chciałam powiedzieć, że tam są właśnie dwie historie miłosne i są dwa odcinki, bo ja też lubię ten, który jest bardziej w stylu young adult, ale to Paweł, oddajemy ci głos na temat twoich ulubionych.
To ja chciałem powiedzieć o serialu, też mam właściwie dwie takie dwa polecenia, ale jeden, jak już jesteśmy w wątku seriali, które nie są seriami LGBT w pełni, to jest taki serial Hacks, a nie wiem, czy go widziałyście.
Tak.
A i no właśnie, i jakby tam jest, no to tak w skrócie, to jest serial o takiej relacji pomiędzy taką legendarną diwą Las Vegas, stand-uperką, która zatrudnia młodą asystentkę, scenarzystkę Ave. No i to jest właśnie postać biseksualna i myślę, że gdzieś też osoby biseksualne myślę, że trochę są pomijane jakby gdzieś w serialach albo są mało wyraziste, natomiast albo są bardzo jakoś tak szablonowo pokazane, a tutaj mam wrażenie, że to jest bardzo fajna postać, fajnie jest to wszystko ukazane i nie mówiąc o tym, że ten serial jest świetnie napisany, więc jeśli ktoś ma ochotę na świetną komedię, świetnie napisaną i właśnie też z wątkiem bi, to jest taki must see. To jest, myślę, że serial, który trzeba obejrzeć, trzeba nadrobić. Dwa sezony, trzeci, nie wiem, czy powstanie, bo teraz jest strajk scenarzystów i więc te wszystkie produkcje są pod znakiem zapytania. A druga rzecz to jest rzecz, którą ja myślę, że może Zuza widziała, bo Zuza jest fanką Ryana Murphy'ego, prawda? Dobrze pamiętam? No właśnie. No więc to chodzi o American Horror Story, ostatni sezon, New York City, bodajże taki jest podtytuł. Nie wiem, czy ty widziałaś, Zuza?
Tego jeszcze chyba w Polsce nie można legalnie obejrzeć, wiesz? Więc no ja tego jeszcze nie widziałam.
To zrobię taki disclaimer. Ja mieszkam w Amsterdamie i tutaj można to zobaczyć legalnie bodajże na platformie Disneya. I to jest serial, który rozgrywa się w Nowym Jorku, początek lat 80. Jest seryjny morderca, który morduje gejów. Zajmuje się tymi morderstwami detektyw, który też jest gejem, notabene detektywa gra Russell Tovey, którego taki przystojniak z lekko odstającymi uszami, może kojarzycie go z serialu The Looking, innego serialu, który trzeba obejrzeć, bo to jest już klasyk HBO, jeżeli chodzi o seriale gejowskie.
Albo jeszcze serialu, którego tytułu nie pamiętam i pomusicie mi pomóc.
Rok za rokiem.
Dzięki.
Years and Years, tak. To jest świetny serial z wątkami LGBT, więc jakby tak, to już mamy kolejną. Niech sobie, proszę wyciągnąć notatki i notować sobie te wszystkie tytuły, albo po prostu robić pauzę i sobie wszystko notować, bo wszystkie tytuły, które wymieniliśmy do tej pory, to trzeba obejrzeć. Natomiast American Horror Story to oprócz tego mordercy jest też w tle wirus, tajemniczy wirus, który się rozprzestrzenia. No jak mówimy o latach 80. w Stanach Zjednoczonych, to mogą sobie Państwo domyślać, o co chodzi. Natomiast jest to bardzo ciekawie, bardzo kampowo pokazane i też w kontekście epidemii HIV, epidemii AIDS, to przyznam się szczerze, że to trochę jakieś takie nowe spojrzenie na to, nie wiem, byłem trochę zaskoczony, jak Ryan Murphy jakby to wszystko ułożył. Natomiast tak, no to jest jakby, jeżeli Państwo znają jakby w jaki sposób American Horror Story i ta cała seria jest zrobiona, to jest bardzo kampowa, więc to wszystko też jest bardzo kampowe i bardzo klimatyczne i lata 80. Nowy Jork i też fajnie jest to obejrzeć. No jeżeli on będzie tylko dostępny w Polsce, no to w takim razie wtedy proszę.
Paweł, sprawdziłam, już jest dostępny w Polsce. Ja przegapiłam, jest już, więc ja już sobie wrzuciłam na listę, chociaż przyznam, że też tak bardzo nie śledziłam tych premier American Horror Story, bo to jest bardzo nierówna seria i niektóre są świetne, a niektóre są po prostu... moim zdaniem bardzo złe, ale to na inny odcinek. Więc jak padło Ryan Murphy, to ja bym chciała powiedzieć, że bardzo lubię też to, że siostra Ratched w serialu Ratched, czyli ta siostra z Lotu nad Kukułczym Gniazdem, która dostała swój serial, taki prequel właśnie przez Ryana Murphy'ego, też jest, ona jest lesbijką w tym serialu, tam też jest jej wątek taki miłosny i lubię, jak to jest tam pokazane i doceniam też, że ona też ma swoją osobowość, bo to jest też to, jak się zmieniły, to jak się pokazuje właśnie osoby nieheteroseksualne ze społeczności LGBT+, bo one to zaczyna być część tożsamości. To nie jest tak, że mamy teraz, jak wiecie, w Magdzie M, jednego bohatera, który jest przyjacielem głównej bohaterki, jest gejem i właściwie tyle, jeżeli chodzi o jego całokształt. Teraz właściwie trudno by nam było znaleźć serial, w którym nie ma takiej postaci.
Właśnie, tu mam ciekawy przypadek. Mianowicie chodzi mi o serial Ted Lasso, dlatego że ten serial był przez 2 sezony swojej emisji krytykowany za to, że nie miał żadnej postaci LGBT w takim swoim dość szerokim panteonie pierwszoplanowych czy drugoplanowych postaci. No i zdecydowano się dołączyć tam wątki w 3 sezonie. No i
nie
stało się to...
trzeciego sezonu. O nie, tylko bez spoilerów.
Dobrze, postaram się nie spoilerować. Myślę, że mi się to uda, dlatego że te wątki zostały moim zdaniem doklejone sztucznie i na siłę. I one zostały też zrobione w ten sposób... To Zuza świetnie to określiła, kiedy gadałyśmy ostatnio o tym serialu, a może o innym też, że po prostu zostało to tak odhaczone, że mamy to załatwione, mamy to w serialu, mamy to jako część opowieści, ale tak naprawdę nie służy to ani niczemu, a z drugiej strony też do niczego nie prowadzi, nie daje żadnych wniosków, nie jest jakoś szerzej pociągnięte, jest po prostu przemazane po powierzchni. I właśnie w tym ostatnim sezonie pojawiły się 3 postaci. Pojawił się gej piłkarz, który moim zdaniem był wątpliwy, przeciekawym do rozwinięcia też w kontekście tego, że nadal coming out w sporcie to jest rzecz trudna, poważna.
Tym bardziej męskim, tak?
Tak.
Niewykorzystany wątek zupełnie.
Niewykorzystany wątek i taka stracona szansa, ale też z drugiej strony zrobione to bardzo edukacyjnie na siłę, tak bym to określiła. I też jak widzę różne wątki LGBT powciskane w różne seriale, tak wciskane to może jest pejoratywne słowo, ale rzeczywiście one są powciskane. W sensie mam czasami poczucie, że one nie są traktowane jako część narracji, tylko jak część takiej bardzo powierzchownej akcji edukacyjnej, która ma nam po prostu zamachać tęczową flagą przed oczami, ale nic za tym więcej nie idzie. I to mnie zawsze w serialach denerwuje i trochę mnie to też denerwuje w fanfiku.
Ja bym też chciała polecić serial, który ostatnio omawiałyśmy, a który obejrzałyśmy dzięki tobie, Paweł, a który jest starszym serialem, to jest Transparent. Czyli ja oglądam teraz 4 sezon, serial do obejrzenia na Amazon Prime Video i po prostu wciąż jestem zachwycona tym serialem. Oczywiście są wszystkie problemy, które się łączą z tym, że serial ma 5 sezonów i im dalej w las, tym więcej drzew, powiedzenie się tu sprawdza, ale jest to serial, w którym ojciec po prostu outuje się, że jest trans kobietą swoim dorosłym dzieciom. Jak to zmienia cały ten system, który też jest wspierający, w sensie, że tutaj no, to nie jest tak, że tam się pojawia jakaś transfobia w tej rodzinie. Oni się starają wspierać tego ojca w tym coming outcie i w tej zmianie, na tyle, na ile potrafią z różnymi swoimi deficytami, a jednak pokazuje to, jak duża jest to zmiana w całym systemie rodzinnym. Bardzo polecam, to naprawdę jest dobra produkcja i dzięki, Paweł, za to polecenie.
Ja tylko zrobię małą gwiazdkę, że Transparent też ma inne problemy, mianowicie taki, że tam gra główną rolę trans kobiety, gra cis mężczyzna, co jest już w tym momencie dosyć problematyczne, ale ten serial ma 10 lat i 10 lat temu naprawdę Hollywood jeszcze nie miało takich rozkmin. No a z drugiej strony, że także Jeffrey Tambor ma zarzuty o molestowanie i przemoc, która również działa się na planie tego serialu.
Wiecie, ostatnio rozmawiałem z znajomym o serialu Ugly Betty, który jest bardzo kampowy i tam jest mnóstwo wątków LGBT, bardzo dużo, właściwie ten serial opiera się na postaciach LGBT. Jest też postać transpłciowa. Myślę, że dzisiaj to już w ogóle ten serial był niepoprawny politycznie, ale myślę, że czasami warto jest obejrzeć takie seriale i zobaczyć, jak kiedyś w ogóle mówiono też, jaka była narracja, i to też jest zawsze ciekawe. Taki serial, z którym mi się kojarzy, że jest tak, bo to co powiedziałaś, Aniu, ja się po części z tym zgodzę, ale mi się wydaje, że to jest po prostu zarzut do scenarzystów, że oni po prostu nie mieli pomysłu, wstawiając taką, stwarzając taką postać, i jeżeli nie ma pomysłu na taką postać, to zawsze każda postać będzie po prostu miałka i słaba, czy to będzie cis heterofacet, który po prostu będzie tylko dlatego, że po prostu ktoś sobie tak wymyślił, ale nie miał pomysłu na tę postać, ona też będzie po prostu słabo zagrana i tak dalej. Więc, ale przypomniałem, nie wiem, jest taki serial Shameless, ja nie obejrzałem wszystkich tam 11 sezonów, ale tam też jest w tej rodzinie, to jest serial o takiej dysfunkcyjnej rodzinie z ojcem alkoholikiem i tam też jest postać młodego geja i na przykład ten wątek jest świetnie napisany, więc myślę, że to wszystko zależy od tego, jak sprawni są scenarzyści i jaki mają pomysł, w jaki sposób można wykorzystać tę historię i tę postać, bo jak mamy, wiecie, jak przykład The Last of Us, można sobie, jak ktoś by mi powiedział, okej, zróbmy serial o apokalipsie, mamy zabójczy wirus, będziemy mieć zombie i zrobimy cały odcinek poświęcony rozwoju gejowskiego romansu. Bym powiedział, nie, no to się nie może udać. A proszę, no poświęciliśmy 5 minut pieniądz zachwytu nad tym odcinkiem. Także myślę, że to wszystko zależy po prostu od scenarzystów i ich warsztatów. Więc zgadzam się, że czasami po prostu taka postać jest rozpisana, ale bez pomysłu i ta jakaś tam i ta tożsamość psychoseksualna po prostu niczemu jakby nie służy. I z tego, co widzę, to tak było w przypadku Ted Lasso. Nie widziałem, tylko słyszałem, że te wątki były ze spoilerów z Ted Lasso. Wiem, że jest tam scena w Amsterdamie, ale to widziałem ją na TikToku, tylko tyle. Ale tak, no zgadzam się z tym, że to może być po prostu nietrafione.
Bardzo ci dziękujemy, że byłeś naszym gościem. Paweł Kierzniewski, wieloletni dziennikarz Radia Tok FM.
Bardzo wam dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim osobom LGBT+Q i wszystkim osobom, które wspierają całą tą społeczność, super parady i wspaniałego miesiąca dumy i mam nadzieję, że taki miesiąc dumy będziemy mieć przez cały rok.
My również przyłączamy się do tych życzeń i się z wami żegnamy. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tokfm.pl.